Zamkolandia.
Dzień dobry, przy mikrofonie Justyna Piekło. Witam serdecznie wszystkie dzieci, ale też dorosłych, rodziców, babcie, starsze rodzeństwo, wszystkich tych, którzy są przy radioodbiornikach i postanowili wspólnie spędzić z nami to niedzielne przedpołudnie. Rozpoczynamy pierwszą godzinę Zamkolandii.
Idzie słoń, a na słoniu stoi koń. Idzie słoń, a na słoniu stoi koń. Idzie słoń, a na słoniu stoi koń. A na słoniu stoi koń. A na słoniu stoi koń. Idzie koń, a na koniu stoi pies. Idzie koń, a na koniu stoi pies. Idzie koń, a na koniu stoi pies. A na koniu stoi pies. A na koniu stoi pies. Idzie pies, a na piesku stoi jeż. Idzie pies, a na piesku stoi jeż. Idzie pies, a na piesku stoi jeż. A na piesku stoi jeż. A na piesku stoi jeż. Idzie jeż, a na jeżu stoi pchła. Idzie jeż, a na jeżu stoi pchła. Nagle pchła wyskoczyła, aż do chmur się wybiła. A gdy spadła, to ją trąbą wciągnął słoń.
I właśnie troszkę dzisiaj będziemy nawiązywać do tych zwierząt, choć przede wszystkim naszym głównym tematem będzie człowiek, ponieważ już za chwilę będziemy zastanawiać się, jak żyli pierwsi ludzie na Ziemi. Dowiemy się, dlaczego czasami nazywamy ich jaskiniowcami i czy to ładnie tak o nich mówić, czy nie. Sprawdzimy, co jedli ci ludzie, no i jak zdobywali swoje pożywienie. Myślę, że odpowiedzi będą zaskakujące. Powiemy też o prehistorycznych wynalazkach i odkryciach, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacji. Już za chwilę w naszym studiu pojawią się goście, będą to dzieci oraz archeolog.
Krokodyla ząb zabolał. Chora. Ma krokodyl zębów wiele, czas pójść do doktora. Krokodyl się boi bólu dęty, sta złych zębów. Jak zaradzić tej tragedii, brak tu odpowiedzi.
Krokodylu prosto z Nilu, gdzieś z serca Afryki. Mieszkasz tutaj razem z nami, tu z innymi.
Mieszkasz tutaj razem z nami, tu z innymi zwierzętami. Nie wiem,
Dziś w audycji Zamkolandia będziemy mówić o czasach prehistorycznych. Gośćmi audycji są pan archeolog Dariusz Bobak z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No i mamy też bardzo męskie grono przedstawicieli dzieci. Jest to Nikodem i Adam. Dzień dobry chłopcy.
Dzień dobry.
Spotykamy się dzisiaj i będziemy rozmawiać o prehistorii, ponieważ mamy bardzo ważny powód ku temu. Dzisiaj jest jaki dzień? Niedziela, to wiadomo. A kto dzisiaj święto obchodzi? Jak myślicie?
Dinozaury?
No właśnie. Dzisiaj, słuchajcie, jest Dzień Dinozaura. To polskie święto. No i o tych dinozaurach przy tej okazji musimy trochę porozmawiać. Pan Dariusz Bobak nie jest paleontologiem, bo paleontolodzy są ekspertami w dziedzinie dinozaurów, ale też posiada sporą wiedzę, no bo tak się składa, że archeolodzy również takie informacje posiadają, bo one bardzo pomagają w tym, by zrozumieć później, jak wyglądał świat wtedy, kiedy pojawili się już ludzie na Ziemi. No to zacznijmy od tego, kiedy pojawiły się dinozaury na naszej planecie.
Jak myślicie, kiedy się pojawiły dinozaury? Dawno temu, prawda? A jak bardzo dawno?
Może 64 lat temu.
64 lat temu to
chyba
nie bardzo.
64 miliardów może. Nie.
Aż tak bardzo nie. Dinozaury 64 miliony lat temu mniej więcej wyginęły. Pojawiły się około 200 milionów lat temu. A wiecie, jak sobie wyobrazić, jak to dawno było? To są takie duże liczby, że ciężko je sobie wyobrazić. Ale zróbmy taki eksperyment myślowy, że jeden rok to jest jedna sekunda. Pyk, pyk, pyk i minęły 3 lata. No to dinozaury pojawiły się 6 lat temu w takim tempie. Pomyślcie sobie, że tak to mija i istniały przez ponad 4 lata. Więc jak widzicie, było to strasznie dawno i żyły na Ziemi bardzo długo panowały na Ziemi. Były największymi zwierzętami, było ich najwięcej.
No a dlaczego w ogóle były takie wielkie? Bo wiemy, że na przykład z różnych filmów, z różnych rekonstrukcji, no i też po tych wszystkich śladach, które pozostały po dinozaurach, po tych wszystkich kościach, szkieletach, że były potężne. Z czego to wynika?
Wynika to z tego, że wtedy był na Ziemi trochę inny klimat. Było cieplej. Dinozaury, znaczna część z nich była roślinożerna. Nie wszystkie, ale dzięki temu, jeśli ma się większą masę, jest się bezpieczniejszym. Jest się większym, nikt się nie zaatakuje. Więc ewolucja przeprowadziła dinozaury w ten sposób, że mogły rosnąć coraz większe, mogły dzięki temu być bezpieczniejsze, unikać drapieżników. Oczywiście drapieżniki w związku z czym też rosły, jak na przykład tyranozaury, które były drapieżnymi dinozaurami. I tak to się wzajemnie jakby napędzało. A że istniały bardzo długo, ewolucja miała mnóstwo czasu, żeby się rozwijały, więc przez ten czas wyrosły do naprawdę potężnych rozmiarów.
No niestety, dinozaury wyginęły. Pamiętacie z jakiego powodu? Co się stało na naszej planecie? Nikodem? To taka bardzo znana historia naszej planety.
Tak.
Bardzo ważny wątek.
Meteoryt walnął w ziemię i wyginęły wszystkie dinozaury.
Zgadza się, prawidłowa odpowiedź, tak?
Tak, to tak rzeczywiście było. Około 65 milionów lat temu w ziemię uderzył olbrzymi meteoryt, tak zwany bolid, który miał wielkość, jak się przypuszcza, około 10 kilometrów. Duży, prawda? Uderzył z ogromną prędkością, że krater, który powstał po tym uderzeniu, miał 180 kilometrów. Ma do tej pory, bo on istnieje, jest w okolicach Meksyku pod wodą w tej chwili. 180 kilometrów to jak stąd do Krakowa. Także to spowodowało, że w atmosferę wzbiło się mnóstwo pyłów, cała skorupa ziemska zaczęła się inaczej zachowywać, wybuchały wulkany i to bardzo zmieniło klimat na Ziemi. Przede wszystkim te pyły spowodowały, że było ciemno. Wyginęły rośliny. Dinozaury jako wielkie zwierzęta musiały tych roślin dużo jeść, a tych roślin nie było, więc zaczęły wymierać. Ale dzięki temu swoją szansę dostały inne zwierzęta, inny rodzaj zwierząt, ssaki, które istniały już za czasów dinozaurów, ale były malutkie, na przykład jak myszy. Gdy dinozaury wyginęły, myszy potrafiły sobie znaleźć zawsze odrobinkę jedzenia.
A czy ludzie są ssakami? Adam?
Tak.
A co to oznacza, że jesteśmy ssakami? Jak myślisz? Masz jakąś teorię?
Nie, no to tak, na pewno ssaki się rozmnażały, to i też my się rozmnażamy, bo jesteśmy ssakami. I gdybyśmy się nie rozmnażali, to by w ogóle nas nie było na świecie.
Super.
Czyli dinozaury nie dożyły czasów, kiedy pojawili się pierwsi ludzie na Ziemi, ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście dinozaury wymarły?
Jak myślicie?
Chyba jeszcze jakieś są tam.
Na pewno są jakieś jeszcze dinozaury.
Ale to co, gdzieś w jaskiniach, głęboko pod ziemią?
Może bardziej, no to tak, takim właśnie takim dinozaurem w cudzysłowiu to może być na przykład żółw, ale to nie pamiętam, ale...
Może pozostałości po dinozaurze.
Pozostałości po dinozaurze są, ale nam chodzi o żywe. Tak, istniejące, o żywe istoty. Cały czas. I nie jest to żółw.
Panie Dariuszu, chyba musi pan wyjaśnić.
Chyba muszę wyjaśnić.
No masz jakiś pomysł, proszę bardzo?
Bo mój kolega coś mówił, że kury mają DNA tyranozaura rexa.
Bingo. Ptaki. Wszystkie ptaki, jakie teraz istnieją, są potomkami dinozaurów. Są tak naprawdę dinozaurami. Ptaki są bliższe dinozaurom niż na przykład krokodyle czy żółwie. Także myślę, że często jecie na obiad dinozaury po prostu.
Kiedyś to one nas by zjadły,
a
prawda?
A kiedyś one nas by zjadły.
No dobrze, zatrzymajmy się tutaj w tej całej opowieści. Za chwilę po przerwie muzycznej poopowiadamy o tym, jak to się stało, że na Ziemi pojawili się nasi przodkowie. Bursztynek na plaży to też pozostałość czasów prehistorycznych, bardzo odległych. Mówiliśmy już o tym, że dzisiaj dzień dinozaura. Pozostawiamy ten wątek. Teraz skupimy się na ssakach, a dokładniej na człowieku. Wiemy też, że dinozaurami tak naukowo zajmują się paleontolodzy, a człowiekiem tak naukowo zajmują się archeolodzy. Antropolodzy również, to tacy naukowcy, którzy skupiają się na naturze człowieka, na biologii człowieka, no i też na tym, jak wyglądało kiedyś życie człowieka na Ziemi. Jak dawno temu pojawili się ludzie na Ziemi, panie Dariuszu?
Ludzie na Ziemi trudno wyznaczyć jeden moment. Jak wiemy, my rozwijamy się, naszym rozwojem rządzi ewolucja. To jest powolna zmiana i powolutku przekształcamy się z jednych form życia w drugie. Takie najstarsze formy życia, które powiedzmy były już wyprostowane, chodziły na dwóch nogach, to były tak zwane ardipiteki. Przepraszam za te trudne nazwy, ale to się tak się używa łacińskich nazw.
Chłopcy, tutaj macie wydruk właśnie, po kolei pokazany proces ewolucji człowieka, jak ta postać coraz bardziej jest wyprostowana.
Tak. Mhm. W każdym razie zaczęło się to mniej więcej 6 milionów lat temu, kiedy... Gdzie? Wiecie, gdzie się pojawił?
W Afryce.
Tak, kiedy w Afryce pojawiły się też duże przestrzenie otwarte, czyli sawanny. Przestrzenie porośnięte trawą. Małpy, które do tej pory, czy też istoty, które są przodkami współczesnych małp, które do tej pory poruszały się na drzewach, zobaczyły, że ta sawanna, ta trawa jest przestrzenią otwartą i daje zupełnie nowe możliwości. Zaczęły na nią chodzić. A cztery nogi przy chodzeniu w wysokich trawach są mało praktyczne, prawda?
I nic nie widać przecież.
I nic nie widać. Więc powolutku te istoty zaczęły się prostować. Na początku było to takie bardzo koślawe, ale z biegiem lat przyjmowaliśmy, my już, bo już wtedy stawaliśmy się ludźmi, postawę coraz bardziej wyprostowaną.
Czyli nasza postać się zmieniała, nasza postawa się zmieniała, a czy twarz się zmieniała? Czy my wiemy, jak wyglądały twarze pierwszych ludzi na Ziemi? Tak. Mamy takie rekonstrukcje chyba.
Mamy takie rekonstrukcje. Mhm. Oczywiście nie mamy zachowanych ludzi w całości, ani ich twarzy, ale mamy ich czaszki. A jeśli mamy kształt czaszkę, to możemy bardzo dokładnie odtworzyć wygląd tych ludzi. I ta twarz się, jak tutaj widzicie zresztą na obrazkach,
zobaczcie,
niestety słuchacze nie mogą zobaczyć, ale postaram się o tym powiedzieć. Twarz się zmieniała przede wszystkim w ten sposób, że cofała nam się ta przednia twarzowa część, bardziej wypłaszczała się. Czyli przestawaliśmy wyglądać jak małpy, jak powiedzmy współczesne szympansy czy goryle, które mają, jak wiecie, taką wysuniętą część żuchwową, a zaczęła się wypłaszczać. I coraz bardziej przypominaliśmy takie istoty jak my, czyli ludzi.
Czyli pierwsi ludzie pojawili się najprawdopodobniej w Afryce?
Na pewno w Afryce.
Na pewno.
To wiemy
to
na 100%.
Już jest... Pewniak.
Tutaj wielu rzeczy nie wiemy, ale to akurat jest pewniak.
A czy możliwe jest, że równolegle na różnych kontynentach gdzieś w podobnym czasie pojawiali się pierwsi ludzie?
Z tego, co wiemy, to nie. Nie mamy takich znalezisk, które pozwalałyby nam to powiedzieć, nam tak twierdzić. Ale wiemy o tym, że z Afryki ci pierwsi ludzie bardzo szybko rozprzestrzenili się na inne kontynenty. Już 2 miliony lat temu pierwsi ludzie dotarli do Chin. To jeszcze nie byli tacy ludzie jak my. To był tak zwany Homo erectus, czyli człowiek wyprostowany. Jak sama nazwa wskazuje, już chodził na dwóch nogach, miał w pełni prostą postawę, aczkolwiek nie był całkiem do nas podobny. Tutaj, o, tak wyglądał. Więc 2 miliony dotarł do Chin i też niecały milion lat temu dotarł do Europy. Mamy takie znaleziska z Europy. Ten człowiek wtedy już zasiedlił Europę, mieszkał tutaj, wykonywał narzędzia, po prostu żył.
No to powiedzmy trochę teraz o tym życiu, jak ono wyglądało. Zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić, dlaczego w ogóle nazywamy ich jaskiniowcami, no i czy wypada tak o nich mówić, Nikodem?
Nazywamy jaskiniowców jaskiniowcami, no bo mieszkali w jaskiniach.
Adama, twoim zdaniem to tak wypada mówić?
Nie, lepiej mówić właśnie ludzie prehistoryczni. Może?
Tak? Bardzo dobrze, aczkolwiek wydaje mi się, że oni by się specjalnie nie obrazili, bo jak myślę, mieli poczucie humoru, więc określenie jaskiniowcy by ich nie obraziło, ale to określenie trochę wprowadza w błąd przede wszystkim, ponieważ oni żyli nie tylko w jaskiniach.
W szałasach.
W szałasach, tak.
Ze skóry.
Budowali różne szałasy ze skóry. Jeśli oczywiście mieli jaskinię pod ręką, to korzystali z niej, bo super, bo mają gotowy w zasadzie dom. Ale pamiętajcie też, że w jaskiniach bywało zimno, bywało wilgotno. Byliście kiedyś w jaskini?
Tak, byłem.
Nie jest zbyt ciepło, nie?
No. Nie.
I bywało niebezpiecznie, bo w jaskiniach mieszkały też inne zwierzęta.
Tak. Niektóre całkiem solidne, jak niedźwiedzie jaskiniowe. Więc jak się próbowało zamieszkać w takiej jaskini, trzeba było wpierw sprawdzić, czy ona jest na pewno wolna od innych lokatorów.
A jak był właśnie taki człowiek prehistoryczny, taki hej do przodu, to pewnie zapolował na takiego niedźwiedzia.
No właśnie, o polowaniu też będziemy rozmawiać, no bo ci ludzie, pierwsi ludzie na Ziemi, przecież musieli coś jeść.
Ci pierwsi ludzie na Ziemi tak naprawdę jedli wszystko, co się dało. Ci ludzie przede wszystkim nie mieszkali w jednym miejscu. Szczególnie ci najstarsi, najpierwsi ludzie, o których mówiłem, ci, którzy wyszli na sawannę, oni cały czas się przemieszczali, cały czas się poruszali. Jedli to, co udało im się znaleźć. Więc czasem udało im się upolować wtedy pewnie jakieś drobne zwierzątko, zanim, w szczególności zanim stał się pewien ważny moment, ale do tego dojdziemy, ale przede wszystkim też zbierali jagody, korzonki, grzyby, owoce. Także jedli wszystko, co się dało, także nie stronili od padliny. Jeśli udało im się znaleźć upolowane przez inne zwierzę, duże zwierzę, potrafili te drapieżniki odgonić i skorzystać z tego, co tamte zwierzęta, na przykład lwy, upolowały.
Czyli wiemy, co jedli, a w jaki sposób jedli, to o tym już za chwilę.
Jesteśmy krasnoludki, hopsasa, hopsasa. Pod grzybkami nasze budki, hopsasa, hopsasa. Jemy mrówki, żabie łapki, oj tak, tak, oj tak, tak. A na głowach krasne czapki, to nasz znak, to nasz znak. Hopsasa, hopsasa, pod grzybkami nasze budki, hopsasa, hopsasa.
W czasach prehistorycznych krasnoludki chyba nie żyły, chociaż kto wie, skoro nie odkryto jeszcze żadnych śladów, to może jeszcze wszystko przed naukowcami, przed archeologami, paleontologami, bo trudno powiedzieć, do jakiego gatunku takie krasnoludki byłyby zaliczone, no pewnie ssaki, ale kto wie. Wiemy o tym, co jedli pierwsi ludzie, gdzie mieszkali, no i teraz troszkę powiemy o tym, jak zdobywali to pożywienie, ale jeszcze o jednym bardzo ważnym wątku musimy powiedzieć, który nam pomoże wyjaśnić teraz wiele kwestii. Jak myślicie, Adam i Nikodem, czy pierwsi ludzie się nudzili?
Oczywiście tak. Że tak.
No tam, no nie było żadnych tam zabaw takich.
Nie było laptopa, nie było smartfona, prawda? Nie było gier pewnie komputerowych, więc pewnie się nudzili. A co wy robicie, jak się nudzicie?
Ja zazwyczaj idę i sobie czytam moją lekturę.
Mhm, a ty, Adam?
Ja sobie łączę kabelki, potem wywalam korki.
To niezbyt bezpieczna sprawa. To chyba muszą rodzice posłuchać poważnie tej audycji. Panie Dariuszu, co robili pierwsi ludzie, kiedy się nudzili?
Tak jak my, jak nam się wydaje. Pierwsi ludzie, kiedy się nudzili, wymyślali różne rzeczy. Korków nie wywalali z tego powodu, że nie bardzo elektryczność wtedy jeszcze była. Ale myślę, że gdyby mieli jakieś takie urządzenia, to pewnie też by doprowadzili do wywalenia paru korków, ponieważ nuda jest kreatywna. Człowiek jak się nudzi, robi różne rzeczy, czasem mniej lub bardziej bezpieczne i trzeba uważać zawsze. Nie można przesadzać. Ale z drugiej strony, dzięki temu, możemy wpaść na rzeczy, które nam do głowy nigdy by normalnie nie przyszły. I dzięki temu pierwsi ludzie mogli wymyślić różne wynalazki. Jak myślicie, jakie wynalazki były takie rzeczywiście ważne?
Adam?
Ogień.
Jakieś włócznie?
I jedno i drugie. Takim pierwszym, najważniejszym wynalazkiem, nie najważniejszym, przepraszam, ale pierwszym ważnym, przełomowym wynalazkiem, który pojawił się też dawno, dawno temu, bo już miliona lat temu, był pomysł, że można mieć narzędzia. Nie trzeba wszystkiego robić własnymi rękami, pazurami i zębami, ale można na przykład wziąć kawałek kamienia, który to kamień, jak się go odpowiednio uderzy z kilku stron, ma ostre krawędzie i tymi krawędziami możemy sobie przeciąć skórę zwierzęcą.
Albo na przykład?
Albo na przykład pociąć sobie kawałki.
Albo jakbyśmy chcieli sobie zbudować schronienie, to...
Moglibyśmy sobie właśnie... Zapomniałam.
Tak, moglibyśmy na przykład sobie... drewno tak. wykorzystać.
Drewno, pociachać tak. drewno.
Choć tutaj ja Siglej. Troszeczkę muszę jeszcze powiedzieć, że z tym drewnem też było różnie. Bo wtedy, jak się ci ludzie pierwsi pojawili, to na Ziemi zaczął się zmieniać klimat. I nadeszła epoka...
Lodowcowa.
Lodowcowa. A jak jest epoka lodowcowa, to czego nie ma? Drzew. Drzewa nie rosną. Rosną
Takie małe, karłowate
różne karłowate roślinki. Jakieś tam mam zdjęcie, pokażę wam, jak to wyglądało. W każdym razie o tym pamiętajmy, że była epoka lodowcowa i ten lodowiec też się zmieniał. Przesuwał się z miejsca na miejsce. W swoim największym zasięgu dochodził aż za Rzeszów. I to nie był taki lodowiec, jak gdzieś w górach widzicie. To już tak naprawdę nazywał się...
Od północy przybył tutaj do nas.
Od północy przybył właśnie.
To bardzo ważne, od bieguna północnego. No dobrze, czyli mamy narzędzia, pan tutaj przyniósł ze sobą różne przykłady, niektóre są oryginalnymi, prawdziwymi narzędziami pochodzącymi z wykopalisk archeologicznych, część to rekonstrukcje. Proszę powiedzieć się trochę, co to są za narzędzia?
To są narzędzia krzemienne, przeróżne. Krzemień to jest taka skała, która bardzo dobrze się łupie. Jeśli się w nią uderzy, pozwala, można z niej odbić takie właśnie płaskie odłupki, my to nazywamy odłupkami, które mają ostre krawędzie. I tymi krawędziami można ciąć, można je zatępiać i można im nadawać różne kształty, jak na przykład tutaj ten grot włóczni, który widzimy.
I tak powstawały pierwsze noże, pierwsze siekierki.
Tak powstawały pierwsze noże, pierwsze siekiery. Dzięki tym narzędziom produkowano inne narzędzia, na przykład pierwsze igły. Pierwsze igły pojawiły się ponad 20 tysięcy lat temu. Były robione z kości. Jak wymyślono igłę, to ona już się nie zmieniła. Pierwsze igły wyglądały dokładnie tak samo jak igły, których używamy teraz.
I to pozostałość czasów prehistorycznych.
Które mamy do tej pory.
Czyli wiemy, jak powstawały takie narzędzia, często przypadkowo. One pozwalały nam między innymi na przykład zapolować na zwierzęta, które do tej pory były dla nas nieosiągalne. Na przykład mogliśmy zapolować za pomocą różnych oszczepów na takie zwierzę, które no, w zdecydowanie mniejszym rozmiarze i bardzo przyjemnym pluszowym znajduje się na stole. A jest to, Adam?
Mamut.
Mamut, dokładnie. Jak wielki był taki mamut?
Był wielki. Mniejszy niż dinozaury, ale był wielki. Potrafił osiągnąć wysokość około 5 metrów.
Czyli na przykład taki traktor, no to takie 2-3 traktory.
Takie 2-3 traktory. Jakbyśmy stanęli przy takim mamucie, to wy byście sięgali mu, powiedzmy, do kolana może.
Potężne zwierzę?
Potężne zwierzę, a mimo wszystko ludzie potrafili na niego zapolować.
I tak dzięki temu pozyskiwali mięso, które mogli jeść, które było dla nich bardzo odżywcze, ale pozyskiwali też skóry. I te skóry bardzo nam się przydawały, na przykład w czasie epoki lodowcowej.
Tak, bo to był kolejny wynalazek, czyli...
Ubrania.
Ubrania, tak. Kiedy odkryliśmy możliwość tego, że możemy się ubrać w skóry, kiedy później jeszcze potrafiliśmy te skóry ze sobą połączyć, to spowodowało to, że na terenach, gdzie do tej pory nie mogliśmy żyć, bo było za zimno, nagle człowiek mógł funkcjonować. Jeśli miał ogień, który go ogrzewał w nocy.
O,
który
właśnie
odstraszał dzikie zwierzęta.
A ten ogień, jak się okazuje, chyba był największym osiągnięciem pierwszych ludzi.
Tak. Ogień wydaje się, że był przełomowy nie tylko dlatego, że ogrzewał i odstraszał inne dzikie zwierzęta, ale też dlatego, że pozwalał, co się robi na ogniu?
Dużo jakby... No bo wcześniej jedli surowe mięso, a teraz pieczone mięso.
Dokładnie tak. Ogień otworzył przed nami możliwość przygotowania posiłków gotowanych. A to spowodowało, że nasze jedzenie stało się o wiele łatwiej przyswajalne. Przepraszam, to są trudne słowa, ale my dzięki temu mogliśmy się szybciej rozwijać. Dostawaliśmy więcej białka, więcej składników odżywczych, szybciej rośliśmy, stawaliśmy się więksi, silniejsi, a przede wszystkim...
Rozumniej.
Mądrzejsi. Tak, rozumniejsi.
Mądrzejsi. Dokładnie.
Rozwijał nam się dzięki temu mózg, bo dużą ilość energii, którą mieliśmy dzięki temu w zapasie, mogliśmy poświęcić na rozwój mózgu. Dzięki temu mogliśmy wymyślać coraz to nowe rzeczy.
A wymyślaliśmy coraz bardziej skomplikowane narzędzia i też to, jak sprawdzić, by przyroda i zwierzęta wokół nas były oswojone, były nam przyjazne. I na przykład zaczęliśmy oswajać zwierzęta. Jak myślicie, jakie zwierzęta jako pierwsze oswoiliśmy? Nikodem?
Może jakieś konie czy psy?
Adam? Propozycja?
I don't know.
Poddajesz się. Na pewno nie żółwie.
No to tak.
One nie wymagają oswojenia, nie uciekną za daleko. Pierwsze zwierzęta, jakie oswoiliśmy, to były rzeczywiście psy. I to było co najmniej kilkanaście tysięcy lat temu, bo uwaga, teraz powoli już zmierzamy do końca epoki lodowcowej. I zmierzamy do kolejnej rzeczy bardzo ważnej. W epoce lodowcowej nie prowadziliśmy stałego, osiadłego trybu życia. Ludzie najczęściej mieszkali w zależności od pory roku. W jednym miejscu, następnie przenosili się w inne miejsce, dlatego że polowali na zwierzęta. Zwierzęta wędrują w zimie, zmieniają swoje miejsca pobytu. W związku z porami roku ludzie za tymi zwierzętami wędrowali. Tak jak teraz na przykład renifery. W zimie wędrują na południe, w lecie wędrują na północ. Ludzie, żeby na nie polować, musieli się za nimi przemieszczać. Kiedy epoka lodowcowa się skończyła, zrobiło się cieplej, w tym momencie też ludzie odkryli coś takiego jak myślicie, to będzie trudne.
Chodzi o rośliny.
Tak.
Podpowiemy.
Podpowiemy, chodzi o rośliny.
Takie rośliny, które możemy jeść, ale do tego potrzebny jest też ogień, ciepło i różnego typu narzędzia.
Może jakieś zioła.
A jecie to na co dzień?
Na śniadanie i na kolację.
Na śniadanie i na kolację w różnych postaciach.
Czasami do zupy jeszcze. Dodatkowo. Chodzi o
zboże.
Zboże, dokładnie.
Tak. Chodzi o to, że w pewnym momencie ludzie odkryli zboża, wpierw rosnące dziko, a następnie się zorientowali, że jak te ziarenka się wysypie, to one wyrosną i będzie więcej zboża, tak w skrócie. Czyli wymyślili uprawę roślin, a uprawa roślin powoduje to, że nie można sobie wędrować, bo jak coś sobie zasiejemy w polu, to musi tam zostać i my musimy być i pilnować tego. I w ten sposób wymyśliliśmy osiadły tryb życia. Przestaliśmy wędrować, przemieszczać się z miejsca na miejsce, a zaczęliśmy mieszkać w jednym miejscu, uprawiać zboże, hodować zwierzęta, ponieważ psa udomowiliśmy jeszcze za czasów tak zwanego trybu życia zbieracko-łowieckiego, to się tak nazywa, ten tryb przed rolnictwem. Pies wtedy do nas, no, zobaczył, że mamy dużo odpadków, więc przodkowie psa, czyli wilki, po prostu zorientowały się, że warto się nas trzymać, bo jest jedzenie. A myśmy się zorientowali, że jak taki pies jest z nami, to będzie odstraszał inne drapieżniki. Więc to był fajny interes. No, my wam coś, a ty nam coś i mamy pieski.
A kiedy okazało się, że możemy uprawiać sobie rośliny, które dają nam mąkę, bo to pewnie też zostało przypadkiem odkryte podczas jakiejś sytuacji, chwili z nudą, i że jeszcze na dodatek dzięki skomplikowanym narzędziom i drzewom, które zaczęły rosnąć, możemy sobie zbudować domy, możemy sobie zbudować osady i w taki oto sposób staliśmy się pełnoprawnymi mieszkańcami wiosek i osad.
Tak, z wędrowców zmieniliśmy się w ludzi, którzy mieszkają w jednym miejscu. A jak mieliśmy te rośliny, to nagle się okazało, że spora część z tych zbóż jest nam niepotrzebna, bo to jest słoma, ale te części bardzo chętnie jedzą inne zwierzęta, które się kręcą w okolicy, jak kozy czy owce, i bardzo szybko też wtedy je udomowiono.
Albo można użyć też te inne rzeczy, na przykład słomę, czasami się używa na dachu.
Tak, też tak robiono, tak, tak.
Czyli pierwsi ludzie byli bardzo, bardzo pomysłowi. I tak zaczęli budować pierwsze osady, pierwsze miasta, a o nich powiemy za chwilę.
Drzewie, piórka na wietrze, wszystko to kłóci świat. I myszki, kłębki na nitce, papierki, to kłóci wesoły świat. Wdrapie się kot na każdy płot, na każdy wejdzie dach. Bo nawet ten najmniejszy kot nie wie, co to jest strach. Się łapką czyści futerko, ogon puszysty ma. Wędruje ścieżkami, kocimi drogami, na pamięć wszystkie je zna. Wdrapie się kot na każdy płot, na każdy wejdzie dach. Bo nawet ten najmniejszy kot nie wie, co to jest strach. Ciche, cichutkie w nocy wędrują gdzieś. I koty zmęczone wracają do domu, gdy bardzo chce im się jeść. Wdrapie się kot na każdy płot, na każdy wejdzie dach. Bo nawet ten najmniejszy kot nie wie, co to jest. Szczęśliwy jest, w kłębuszek zwija się. Wdrapie się kot na każdy płot, na każdy wejdzie dach. Bo nawet ten najmniejszy kot nie wie, co to jest strach.
Audycja Zamkolandia dziś poświęcona jest czasom prehistorycznym i pierwszym ludziom, którzy pojawili się na Ziemi. Wiemy już, jak wyglądała ta bardzo skomplikowana i długa droga do tego, by ludzie zaczęli tworzyć pierwsze osady i prowadzili taki tryb życia pozwalający na to, by te osady cały czas rozwijać. I archeologom udało się odkryć wiele takich miejsc na świecie, między innymi na terenie Polski. Panie Dariuszu, najsłynniejsza chyba w Polsce osada, taka prehistoryczna, to osada w Biskupinie, zgadza się?
Tak, to jest gród, który został odkryty jeszcze przed wojną, przed II wojną światową. Jest to bardzo duży, bardzo dobrze zachowany wielki gród, no taka powiedzmy osada obronna, która trochę może przypominać pierwsze miasto, przez to, że była gęsto zabudowana i była otoczona murami, tworzyła pewien taki zwarty organizm. To już jest rzeczywiście taki bardzo, bardzo wysoki poziom cywilizacji.
A czego możemy się dowiedzieć właśnie po badaniu tej osady, tego grodu?
Możemy się przede wszystkim dowiedzieć tego, że wtedy jeszcze struktura społeczna prawdopodobnie była bardzo równa. W Biskupinie wszystkie budynki są takie same. Nie ma większego budynku, w którym władca na przykład mieszkał.
Czyli nie było biedniejszych i bogatszych.
Nie było biedniejszych, nie było bogatszych.
Mm-hmm, to bardzo dobrze, ciekawe, to sprawiedliwe.
Wszyscy byli na tym samym poziomie jakby.
Tak.
Wszyscy byli równi, mieli te same prawa.
Tak.
Jak się okazuje.
Tak się nam wydaje. Mm-hmm. Podobne osady zresztą istnieją w innych częściach Polski, w województwie podkarpackim. Takim najsłynniejszym chyba skansenem, który jest do tej pory jest możliwy do zwiedzania, jest osada w Trzcinicy, tak zwana podkarpacka Troja. Gdzie
byliście
też...
tam, chłopcy?
Ja jeszcze nie.
Mhm, ty Adam?
Ja nie pamiętam.
Tak nie pamiętasz, to znaczy, że nie byłeś.
A może byłem?
Ale też ja bym jeszcze wspomniał przy stałym trybie życia i takich dużych przedsięwzięciach prehistorycznych o krzemionkach. To jest ogromna kopalnia krzemienia, która znajduje się też niedaleko stąd, w okolicach Gór Świętokrzyskich, gdzie ludzie prehistoryczni już po odkryciu rolnictwa zaczęli wydobywać krzemień. Nie znali jeszcze wtedy metali, ale kopali w ziemi głębokie tunele, głębokie sztolnie na prawie 10 metrów z długimi korytarzami, żeby wydobywać krzemień, żeby robić z niego narzędzia. I ten krzemień rozprowadzano szeroko po Europie na kilkaset kilometrów, także wtedy już nawet był to pierwszy dobry interes, czyli handel.
Właśnie, rozpoczęto handlować, ale wtedy, w tych czasach prehistorycznych, nie było pieniądza. Więc ten handel był bardzo specyficzny, opierał się na wymianie.
Tak, czyli na tak zwanym barterze, czyli coś za coś. Pieniądze wymyślono sporo później. Wcześniej wymieniano jedne cenne rzeczy za inne cenne rzeczy. My wykopaliśmy krzemień, namęczyliśmy się, ale za to mamy świetny surowiec. Wy nam dajcie w zamian coś, żebyśmy mogli przeżyć, bo my się zajmujemy kopaniem krzemienia, nie mamy czasu uprawiać pola. Więc dajcie nam jedzenie, dajcie nam skóry. I tym podobne. I tak to zaczęło działać.
I podsumowując trochę te czasy prehistoryczne, mówimy o tym, że jest epoka kamienia łupanego, czyli to te czasy właśnie, tak, gdzie powstawały takie łupki, gdzie te krzemionki opatowskie to były ważne miejsca dla prehistorycznego człowieka. Ale tak jeszcze tylko zarysowując trochę kolejne tysiąclecia ludzkości, to wspomniał pan tutaj o metalu. I ten metal i rodzaje metali, jakie zaczęliśmy używać, też wyznaczały pewne epoki, czyli epoka brązu na przykład.
Tak. Pierwszym metalem, jaki zaczęliśmy używać, była miedź, którą bardzo szybko zaczęto mieszać z cyną, żeby otrzymać twardszy stop, czyli tak zwany brąz. I to wyznacza kolejną dużą epokę w naszych dziejach. Następna epoka, która już była całkiem niedawno, bo jakieś 2,5 tysiąca lat temu, tak zwana epoka żelaza. Wtedy dopiero odkryto, jak można w miarę sprawnie przetapiać żelazo, robić z niego stal. Żelazo jest o wiele bardziej twarde, o wiele mocniejsze niż brąz, więc oczywiście bardzo szybko zdobyło popularność. Więc to nam wyznacza kolejny etap naszego rozwoju.
Ten rozwój ludzkości, cywilizacji jest naprawdę fascynujący i wiele informacji, które są zapisane w archeologicznych odkryciach w wykopaliskach, można na przykład odkryć w muzeach. Warto wybrać się do takich muzeów, żeby zobaczyć, jak te wykopaliska wyglądały, no i co tam się udało znaleźć, na przykład w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Jak najbardziej. Tutaj po sąsiedzku warto obejrzeć ekspozycję archeologiczną, warto zajrzeć do piwnic rzeszowskich, gdzie też są podziemia i też są elementy archeologii. warto sprawdzać też w innych muzeach, które niekiedy mniejszych, lokalnych, tam często też można znaleźć archeologię, można zobaczyć, jak dawniej żyli ludzie.
Prawdziwe skarby można
prawdziwe
tam odkryć.
Skarby można odkryć, tak.
Pan Dariusz Bobak, archeolog z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Dziękujemy panu bardzo za wizytę i za te wszystkie opowieści. No i też dziękujemy chłopcom, którzy dziś odwiedzili Polskie Radio Rzeszów, a byli to Nikodem i Adam. Dziękujemy bardzo.
My też dziękujemy.
My też dziękujemy.
Audycja Zamkolandia powoli dobiega końca. Dziękujemy za uwagę, ale to nie wszystko. Proszę zostańcie dalej przy radioodbiornikach, ponieważ już za chwilę Adam Głaczyński poprowadzi Zamkolandię, tym razem w wydaniu teatralnym. A za uwagę dziękuję. Justyna Piekło. Do usłyszenia.
Polskie Radio Rzeszów.